Do pozostania wiernymi dziedzictwu świętego Jana Pawła II i odważnego kroczenia drogą miłości Boga i bliźniego, czyli drogą świętości, zachęcił wiernych ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Dziś w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie sprawowana była msza święta dziękczynna z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej licznie przybyli polscy pielgrzymi. Transmitowanej w Radiu Maryja Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wyniesienia Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Z perspektywy 10 lat, jak mówił, coraz głębiej widzimy, co wniósł święty Jan Paweł II w życie Kościoła i co wytrzymuje próbę czasu. Święty Jan Paweł II jest papieżem Bożego Miłosierdzia, stwierdził.
Świętego papieża możemy też nazwać prorokiem spraw dotyczących małżeństwa i rodziny. Tak już było w czasach krakowskich. Wtedy powstało dzieło Miłość i Odpowiedzialność. Wtedy już bronił wartości i godności ludzkiego życia, zwłaszcza bezbronnego. Wtedy skupił swoją uwagę na teologii ludzkiego ciała, a potem swoje duszpasterskie doświadczenie na tym polu przeniósł na grunt Kościoła powszechnego. Dzisiaj Kościół nadal żyje sprawą rodziny, o czym świadczy kolejny synod biskupów, który podejmuje ten problem i to wyzwanie.
Dziś również w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające pierwszą rocznicę kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Polacy licznie uczestniczą w sprawowanych mszach świętych, czuwaniach oraz koncertach. O kulcie świętego Jana Pawła II mówi ksiądz Michał Leśniak, duszpasterz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
Dzisiaj, ale także już od samego początku, przede wszystkim pielgrzymi wierni gromadzą się na mszach świętych. Rzeczą, która wyróżnia nasze sanktuarium, to jest nabożeństwo próśb. Po każdej mszy świętej, każdego dnia, odczytujemy prośby, które wierni na karteczkach zostawiają przy ołtarzu w specjalnej skarbonie. Jest to takie nawiązanie do tego, co działo się u Jana Pawła II, kiedy on był na Watykanie, kiedy siostry bardzo często przynosiły na jego klęcznik kartki z różnymi modlitwami, intencjami. On modlił się w tych intencjach, więc my próbujemy tutaj również ten sposób modlitwy przedłużać. Wielokrotnie natrafiamy na język angielski, włoski, niemiecki, ale także i azjatyckie języki, więc to jest właśnie znak tego też, że ci pielgrzymi przybywają z całego świata.
Papież Polak został ogłoszony świętym w 9 lat po śmierci. Kanonizacji w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku dokonał ojciec święty Franciszek w obecności swojego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI. W uroczystości na placu świętego Piotra w Rzymie wzięły udział rzesze wiernych z całego świata. Jeszcze w tym roku Polskę chce opuścić 1 275 000 obywateli, wynika z raportu Work Service Migracje Zarobkowe Polaków z marca 2015 roku. Tym samym liczba polskich emigrantów może wzrosnąć do rekordowych 3 milionów, informuje jeden z dzienników. Emigrować chcą głównie młodzi, dobrze wykształceni ludzie. Poseł Beata Szydło z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że to kolejny dowód na to, jak nieudolna jest polityka rządu PO-PSL.
Polski rząd pozwala sobie w tej chwili na eksodus swoich obywateli, młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, bo nie mają tutaj perspektyw, nie mają pracy, godnego wynagrodzenia, bo nawet jeżeli uda się gdzieś pracę znaleźć, to zapłata za nią jest tak niska, że ludzi nie stać na to, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny, nie mają mieszkań, nie decydują się na to, żeby mieć dzieci. To jest zaklęty krąg, a rząd jak gdyby tego nie dostrzega, albo też niestety Platforma i PSL trwają w takim przekonaniu, że tylko i wyłącznie liczą się interesy tych grup, które rzeczywiście są beneficjentami ich rządów i na tym się koncentrują. I to jest jeszcze jeden argument, że Polska potrzebuje natychmiast zmiany władzy.
Tymczasem Polska Federacja Ruchu w Obronie Życia podsumowała działania prezydenta Bronisława Komorowskiego na rzecz polityki prorodzinnej. Organizacja wskazuje, że inicjatywy te znacznie częściej szkodzą rodzinie niż pomagają. Eksperci podkreślają też, że niezgodne z deklaracjami o wspieraniu rodziny są między innymi ratyfikowana tzw. konwencja przemocowa, a także podpisanie wbrew protestom rodziców ustawy o obniżeniu wieku szkolnego, mówi dr Paweł Wosicki, prezes Federacji.
Prezydent chociażby podpisał podwyżkę VAT-u z 8 na 23% na dziecięce artykuły. Warto mieć świadomość i zwrócić uwagę na pewne zaniedbania i pewne bardzo ważne obszary dla rodziny i dla społeczeństwa, których prezydent się przynajmniej nie wypowiada albo wypowiada się w sposób niesłużący rodzinie. Tutaj mam na myśli zupełny brak sprzeciwu prezydenta przy jakichś zabraniach głosów w dyskusji. Chodzi o legalizację związków homoseksualnych, które domagają się także nawet adopcji dzieci. Dopuszczenie pigułki wczesnoporodnej bez recepty dla dzieci już od 15 lat jest ewidentnym uderzeniem w prawa rodziców. Też tutaj żadnej reakcji prezydenta nie doczekaliśmy się. Te działania, które w tej chwili prezydent podejmuje, jako ten, który burzy i walczy o rodzinę, mają charakter wyłącznie propagandowy i służą kampanii wyborczej.
Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda spotkał się dziś z rodzicami. Ocenił, że obecny rząd nic w zasadzie nie robi, by wzmocnić rodziny i by stworzyć warunki dla młodych ludzi do zakładania rodzin. Duda odniósł się także do kwestii obowiązku pójścia 6-latków do szkoły.
Gdyby była mądra polityka realizowana, to ona powinna być realizowana następująco. Nie ma przymusu wysłania dzieci 6-letnich, ale jest realizowana kampania zachęcająca do tego, żeby rodzice wysłali do szkoły dzieci 6-letnie i szkoła jest ku temu przygotowana. Czyli ostatecznie jest to decyzja rodziców, bo do tej pory tak było i co? Źle ten system funkcjonował? Natomiast dziś mamy takie wrażenie, i nieodparte zresztą, że wszystko się dzieje po pierwsze wbrew wielu rodzicom, po drugie nieprzygotowane to jest wszystko programowo, a szkoła jest także w wielu przypadkach nieprzygotowana pod względem techniczno-infrastrukturalnym. I rzeczywiście problem jest ogromny, no bo to jest narzucanie obywatelom na siłę pewnych rozwiązań, których oni nie chcą i to wszystko dzieje się jeszcze w dodatku bez debaty jakiejkolwiek poważnej.
Rodzice wskazywali na niewystarczające działania państwa, by pomóc rodzinom. Podkreślano między innymi kwestie finansowe i gospodarcze, ale też programowe dotyczące na przykład obecności idei patriotycznych w książkach. Pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i kanclerz Niemiec Angeli Merkel odbyły się w Warszawie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Główne tematy rozmów to stosunki dwustronne oraz kwestie międzynarodowe, w tym sytuacja na Ukrainie oraz relacje z Rosją. Co więcej, poruszono kwestie bezpieczeństwa, polityki energetyczno-klimatycznej oraz sprawę niemieckiej płacy minimalnej w transporcie. Dr Marian Szołucha, ekonomista, wskazuje, że polsko-niemieckie relacje ekonomiczne, inwestycyjne oraz gospodarcze zacieśniają się coraz bardziej, co ma swoje dobre i złe strony. Ekonomista dodał, że dziś udział Niemiec w polskim eksporcie i imporcie wynosi około 25% i nadal wzrasta.
Nie możemy się uzależniać w aż takim stopniu od jednej gospodarki, nawet jeśli to jest gospodarka niemiecka. Raz ze względów ekonomicznych, bo niepewna jest przecież przyszłość strefy euro, a gdyby ona się załamała, to niemiecka gospodarka straciłaby bez wątpienia bardzo wiele. Polska jako ściśle z nią powiązana również. Po drugie, jest to niebezpieczne ze względów politycznych, ponieważ charakter związków gospodarczych Polski z Niemcami wygląda tak, że jesteśmy dla Niemiec zapleczem taniej siły roboczej, warsztatowym, zapleczem magazynowym, zapleczem takim montażowym, a nie odwrotnie. Nie są te relacje nawet symetryczne, więc to my jesteśmy uzależnieni od Niemców, bez wątpienia bardziej niż oni od nas.
W ramach konsultacji podpisano dokumenty dwustronne, w tym umowę o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim. Blisko milion dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Neapolu, alarmuje UNICEF. Szpitale są przepełnione, brakuje leków, nie ma też gdzie przechowywać zwłok. Według najnowszych danych organizacji zginęło w tym kraju oraz w sąsiednich 3700 osób. Liczba ta może jednak wzrosnąć. Tysiące dzieci wraz z rodzinami spędzają noce pod gołym niebem. Istnieje wysokie ryzyko, że będą szerzyły się choroby. Edyta Stępczak, dziennikarka przygotowująca materiał o Nepalu, mówi, że sytuacja jest skrajnie dramatyczna, potrzebna jest każda pomoc.
Ja jestem w Katmandu. Sytuacja nadal jest nieciekawa. Wczoraj po południu mieliśmy wstrząs wtórny o sile 7 w skali Richtera. Pomiędzy pierwszym trzęsieniem ziemi w sobotę a wczorajszym dniem było ponad 30 wstrząsów wtórnych, to około 102 godziny. Także wszyscy nadal znajdują się na zewnątrz, bez namiotów, boją się wrócić do domu. Nie ma prądu, zaczyna brakować wody. Większość ludzi jest nadal bez żadnej pomocy.
W Katmandu są już dwie grupy polskich ratowników. Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna i UNICEF Polska uruchomiły zbiórkę pieniędzy na zakup między innymi wody, żywności i leków. Natomiast Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio szykuje ekspedycję lekarzy, którzy udadzą się na miejsce katastrofy. W sobotę w Nepalu ziemia trzęsła się z siłą prawie 8 stopni w skali Richtera. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 81 lat. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz oraz burze, miejscami z gradem. Temperatura od 8-11 stopni na zachodzie i wybrzeżu do 21-25 na wschodzie i południowym wschodzie. W zachodniej Polsce wiatr umiarkowany, okresami nad morzem dość silny, porywisty, północno-zachodni. Na pozostałym obszarze wiatr początkowo słaby, zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.